Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Witamy was w 50. jubileuszowym odcinku naszego podcastu, który zbiegł się nagraniem z walentynkami, które mamy też dzisiaj. Jako, że są walentynki, wiadomo, spotykamy się w parach lub trójkątach. Dzisiaj jesteśmy w trójkącie. Jest ze mną Basia Żelazko.
Cześć.
Jest ze mną Magda Drozdek.
Cześć.
Jestem też ja, Michał Fedorowicz. Z okazji tych walentynek dziś sobie nagrywamy podcast, w którym troszkę ten temat zahaczamy, między innymi parą wystrzałową na ekranie, ale nie Bradem Pittem i Angeliną Jolie, bo o nich już zapomnieliśmy. 20 lat temu nagrali film. Teraz mamy serial Pan i Pani Smith, który dostępny jest w streamingu na platformie Amazon Prime Video. Będziemy też rozmawiać o Braciach ze Stali. To mniej walentynkowy film, ale dziewczyny, które ze mną były w kinie, pierwszy raz udało nam się wybrać wspólnie do kina. Bardzo były zachwycone. Taki dobry seans walentynkowy, myślę, to był. A na koniec, jednak na te walentynki wyjdziemy, ale to dowiecie się, o czym będziemy rozmawiać już za chwilę, bo tam będzie dużo o zdradzie i innych tego typu negatywnych rzeczach. Przechodzimy do odcinka.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
I tak jak obiecałem, zaczynamy od Pana i Pani Smith. Wspomniałem tutaj przy początku nagrania, że w jakiś sposób musimy nawiązać do filmu z Bradem Pittem i Angeliną Jolie, w którym jakby poznali się, w którym wspólnie wystąpili i dzięki któremu w ogóle rozpadło się małżeństwo. Czyje właściwie? Angeliny Jolie czy Brada Pitta? Bo ty wiesz, Basia, znasz lepiej tę historię.
Małżeństwo Brada Pitta i Jennifer Aniston.
I Jennifer Aniston nigdy nie wybaczyła Bradowi Pittowi tej zdrady, prawda? Tak było?
Nie, nieprawda. Nie. Oni są, to oni dziś nie są może znajomymi. Po prostu się odtrząsnąć. Nie chcę powiedzieć, że przyjaciółmi, ale nie ma tam złej krwi.
Nie ma tam złej krwi, mimo że bardzo gorące sceny, jakby tam z tego, co słyszeliśmy później w przekazie ustnym na planie się działy. Bardzo przypadnie sobie do gustu Brad Pitt i Angelina Jolie. Pytanie, czy w serialu Pan i Pani Smith dwójka głównych bohaterów, dwoje aktorów, czyli Donald Glover i Maya Erskine, też mają taką chemię jak ekranowi Pan i Pani Smith sprzed 20 lat. Jak czujecie takie coś? Bo mamy ten serial, mamy tam bohaterów trochę z innej bajki. Nie są chyba aż tak bardzo, powiedzmy, nie wiem, stereotypowo atrakcyjni.
Taka stereotypowo atrakcyjna para z Hollywood, nie? Angelina Jolie i Brad Pitt, wzór dla wielu później ekranowych par. Tutaj jest trochę inaczej. Nie chcę mówić, że nie są atrakcyjni, bo są, ale na pewno nie ma takiego wzoru właśnie wyśrubowanego przez Hollywood przez lata. Mi się oni bardzo podobają i fajnie się na nich patrzy.
Tak, i ludzie, którzy już widzieli pierwszy odcinek, też widzieli oczywiście pierwszą scenę i to nie jest spoiler, ponieważ to się dzieje na samym początku. Mhm. Widzimy parę, szybko się orientujemy, że to są jacyś agenci, szpiedzy, super atrakcyjnych ludzi.
Tak, bo gra ich pan Aleksander Skarsgård
i
Iza Gonzalez, super, super atrakcyjni ludzie.
Absolutnie atrakcyjni i całe szczęście oni umierają. Więc już wtedy jak już zobaczyłam, że oni nie żyją, to mówię, okej, dobra, czyli to nie będzie jeden z tysiąca.
To jest też taka śmierć tego stereotypu.
Tak.
To jest coś serwują innego.
Tak, zabicie stereotypu i teraz dobra, robimy serial teraz naprawdę i wreszcie żegnamy stereotyp.
Jak jesteśmy na tym początku, to mieliście wrażenie, że oni troszkę jakby castingowo w tym momencie chcieli nawiązać? Bo Eiza taka czarnowłosa jak Angelina, Skarsgård taki blondynek jak Brad Pitt.
Myślę, że celowali w atrakcyjność 10 na 10. No i się udało. Mhm.
Myślę, że mogli celowo to zrobić, bo ten serial jest w ogóle tak pełen nieoczywistych nawiązań do filmów, do ról, które ci aktorzy też mieli w swojej historii. Dużo mamy tam cameo. I one są trochę przypadkowe, trochę wydaje mi się, że nie, więc tak przypadkowość tutaj, jeśli dochodzi o dobór tych ślicznych aktorów, nie jest taka oczywista.
Jak pamiętamy w ogóle w filmie, to Brad Pitt i Angelina Jolie byli takimi agentami, którzy jakby nie wiedzieli o swoim istnieniu, tak, i dopiero w trakcie filmu dowiadywali się, że jedno na drugie dostaje zlecenie i muszą siebie upolować, no i przez to było różne tam perypetie, mniej bardziej zabawne, w trakcie starali się celować w zabawne. Tutaj od samego początku tych dwoje bohaterów jakby zdaje sobie sprawę, że jest agentami i jakby muszą zbudować swoje małżeństwo od początku, więc to jakby to od tyłu cała ta historia, bo tamto małżeństwo w jakiś sposób zostało wywracane, a tutaj jakby ma być to budowane. I czy to jest dla takiego przeciętnego widza bardzo atrakcyjne? Oglądanie takiego powstawania czegoś, a nie takiego rozpierdzielania, czy
ponieważ myślę, że wszyscy znamy, czy to z okolicy, czy z własnych doświadczeń, związek i instytucje bycia w związku, czyli jak to się zaczyna i jak to ostatecznie się kończy. A tutaj widzimy ludzi, którzy zostali po prostu do siebie dopasowani pod jakimiś względami tajemniczymi i muszą się siebie nauczyć, siebie nawzajem i siebie samych. I to jest bardzo ciekawe.
Mhm. I też ludzie, którzy mają taki dość specyficzny stosunek do cielesności, do wyrażenia uczuć, że tam jest między nimi na maksa zimno na początku. Tam nie ma takiego napięcia, tego podniecenia, takiego, które buchało z tego filmu sprzed lat. Przecież w tamtym filmie chodziło o to, że to jest dwoje atrakcyjnych, ciągnących do siebie ludzi i jakby cały czas patrzyliśmy na to, kiedy oni pójdą do łóżka i w jaki sposób się to stanie i co będą tam robić. Tutaj tego nie ma, bo bardziej jest właśnie skierowany wzrok na to, jak buduje się ta relacja. I niesamowite, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak fajnie przedstawione są te odcinki, że to jest taka historia wielu związków, że jest pierwsza randka, druga randka, później są pierwsze wakacje, co tam było jeszcze, pamiętam,
gadka
podwójna randka, chcesz dzieci, tak się nazywał odcinek, nie wiem, czy tak po polsku jest przełożone, ale Do You Want Kids chyba był oryginalny tytuł, terapia? Niewierność, a już ostatniego nie zdradzę, bo może być spoiler.
Tak, tytuł ostatniego odcinka zdradza jakby losy, ale czy sugeruje nam to? Ja widziałem tylko dwa odcinki niestety, ale czy końcówka nam jakby sugeruje, że będzie drugi sezon, czy nie ma szans na drugi sezon tego serialu?
Końcówka nie skreśla drugiego sezonu, tyle powiem.
Bo tutaj o tyle właśnie to, o to też pytam troszeczkę, ponieważ bardzo fajne jest pokazać jakby jednoczesne nawiązanie, ale i zerwanie z tym, co było w samym filmie, ponieważ tych dwoje bohaterów pojawia się po śmierci tamtych bohaterów, czyli wiemy, że oni przyjmują aliasy, czyli Jane i John Smith, i tak naprawdę kolejny sezon mógłby być z innymi zupełnie bohaterami, którzy też mieliby przezwisko, pseudonimy Jane i John Smith. W jaki sposób można by zrobić z tego taką antologię trochę?
Prime tutaj wygrał i a jeśli już mówimy o Prime, który wydawał ostatnio miliardy, tryliardy, bambiliony dolarów na różne dziwne produkcje, których nikt nie oglądał albo oglądali i niestety płakali, no to tak tutaj widać, że tu jest tych pieniędzy znacznie mniej, a to jest znacznie bardzo dobra produkcja, szkoda.
Ja sobie przypomniałam właśnie, bo rozmawiałyśmy z Magdą o tych pieniądzach i rzeczywiście nie ma tutaj spektakularnych scen, akcji, pościgu. Są, ale nie są takie, jak można by się spodziewać po jakimś wielkim tam gigancie telewizyjnym. Ale na przykład no wywieźli ich nad to komo.
No tak, ale
wywieźli
to akurat
ich do dżungli.
Chyba jest tak, że Włochy mają jakieś ulgi podatkowe dla Amerykanów kręcących w Europie. Tak mi się wydaje, bo dużo produkcji dzieje się też nad komo. Ale już na przykład jeśli pojawiają się sceny, nie daj Boże, w tym serialu pościgów samochodowych czy sceny akcji, że ktoś do siebie strzela, to widać, że budżet jest około $1000 na to wszystko, bo widać, że siedzą gdzieś w studiu, ktoś trzęsie tym samochodem i oni niby jadą. To jest taką prehistorią tworzenia seriali, nie? Że teraz to już przede wszystkim stawia się na to, żeby jak najbardziej naturalnie wypadały takie sceny, a tutaj widać, że naprawdę stara szkoła i jest ten green box, czy tam blue screen z tyłu za nimi.
Tak, bo ciężar tej opowieści jest zupełnie gdzie indziej.
Tak,
nie?
No bo właśnie może to jest zaskoczenie będzie zaskoczenie dla wielu osób, że jak pan i pani Smith filmowy z Bradem i z Angeliną skupiali się właśnie na scenach akcji, na tym, żeby było szybko i namiętnie, tak tutaj przede wszystkim chodzi o tą relację, która się tam buduje w takim niestereotypowym tempie, a te sceny akcji są gdzieś tam jakimś dodatkiem, że tak przede wszystkim to historia tego małżeństwa zaaranżowanego przez służby jest najważniejsza.
Często na przykład widz zostaje wrzucony na sam koniec tej akcji, kiedy coś idzie nie tak, albo jest jakaś retrospekcja, że kogoś gdzieś tam ścigali, zaaresztowali, zastrzelili. Także widać, że to nie jest pierwszy plan.
Znaczy to jest zaskakujące. Nie pamiętacie, był taki serial Cytadela, nie wiem, czy miałyście przyjemność oglądać z zeszłego roku, oznaczający, jakby ogłaszany jako jeden z najdroższych, jeśli nie najdroższy nawet być może od Władcy Pierścieni, gdzie tam mieli kręcić to w czterech krajach, tam występowała Priyanka, Chopra, ten gość, który występował w serialu Bodyguard, nie pamiętam jego nazwiska, ale Richard Madden. Tam był widać bambiliony, a serial był taki, że odcinki zamykały się w 20 czy 30 minutach max, nie wiadomo gdzie w ogóle, ale cały budżet przepalony w ogóle na efekty specjalne, których ja już właściwie nawet nie pamiętam. A ten serial jakoś tak jednak Zostaje z nami. Zasługa scenariusza, myślicie? Bo tak chciałem o to zapytać, ponieważ jak słyszałem o tym serialu kilka nawet lat, chyba nawet temu, że miał powstawać, to usłyszałem, że ma w nim występować ulubiona scenarzystka i aktorka Basi, czyli Phoebe Waller-Bridge. Co się z nią stało, Basi? Czemu jej tam nie ma i czy czuć jakby jej obecność, jak mimo wszystko, że z tego projektu już zrezygnowała, wypadła, czy jak to nazwać?
Tak, rzeczywiście to była naprawdę elektryzująca wiadomość, że i Glover, i Waller-Bridge tworzą duet i że jako dwójka fantastycznych twórców mogli dowieść naprawdę fantastyczną rzecz. I wiadomo tylko, że Phoebe siedziała w tym przez 6 miesięcy, po czym odeszła. I powód na razie znany jest tylko z ust Glovera, który tam w Hollywood Reporter powiedział, że był to rozwód i to taki rozwód dosyć prawdziwy, ponieważ dosyć bolesny i że chyba on to zamknął w takim zdaniu, że nie może być dwóch kapitanów.
Czyli tak, Phoebe znana z tego, że lubi sobie przypisywać, albo nawet jest brana do tego, nawet często celowo, do przepisywania jakichś tam scenariuszy. Tutaj ja czytałem, że zmieniła na tyle ten pierwszy odcinek jego wymowę, że totalnie się nie rozminęli z oczekiwaniami własnymi, ale mimo wszystko pół roku jakoś tam się ciągnęli.
Tak, Donald Glover powiedział, że on jest przyzwyczajony do takiej pracy, jaka była na planie Atlanty, czyli tego jego wielkiego hitu, gdzie jest tak zwany writer's room, czyli jest cały zespół scenarzystów. I wszyscy przerzucają się pytania, pomocy. Wszyscy przerzucają się
pomysłami, żeby
tak, i jednocześnie te swoje pomysły na przykład poddają krytyce. Czyli ja coś wymyśliłam, a ty mi mówisz, nie, to jest głupie, to jest gównem. Mhm. I dla nich to jest okej, okay, ale z kolei Phoebe, ona wywodząca się z Wielkiej Brytanii, gdzie inaczej się pisze rzeczy, ona jest sama jedna, na przykład Fleabag, czyli arcydzieło, napisała sama. I ona według słów Glovera nie była gotowa na to, żeby usłyszeć, że twój pomysł jest gównem.
Wiele osób nie lubi tego słyszeć.
Dokładnie. No więc po pół roku stwierdzili, że to jednak nie jest to i też była kwestia, kto zabiera ze sobą to dziecko, czyli ten serial. No i ona aż tak bardzo go nie kochała. Mhm. Więc zostawiła go Gloverowi. To jest tak, jak jest rozwód i kto bierze kota, no to i on wziął kota.
Ale czuć właśnie, ja jakby oglądając to, jakby czuję ten taki vibe, który w produkcjach, w których występuje Phoebe Waller-Bridge, jakby występuje taki jest...
Już ci powiem, jaki to jest vibe. No to jest mądra dziewczyna.
A, to ten vibe.
To jest ta mądra, bardzo inteligentna dziewczyna, która jest też bardzo ambitna. I to jest też taka nowa woda w ogóle w filmach i w serialach od jakichś tam od 5 lat może, gdzie główna bohaterka nie jest przede wszystkim sexy i tu kupię tyłki.
Ona wyciąga te kobiece postacie z tych wszystkich stereotypów, które mamy w Hollywood i w ogóle w branży filmowo-serialowej. No i przecież Jane serialowa przeczy wszystkim jakimś takim stereotypom o agentkach, które są często super sexy w obcisłych, czarnych strojach, wiecie, absolutnie muszą być na pierwszym planie zawsze i dominować.
A mimo tutaj wszystko w tej czerwonej sukience wygląda nieźle.
Okej, wygląda świetnie, jakby nie o to tutaj chodzi.
Nie o to chodzi.
Ale chodzi o to jej jakby właśnie to wyemancypowanie się z tej relacji. O Boże, zaraz rzucę spoilerem. Zatrzymajcie mnie,
bo nie chcę
zniszczyć ludziom seansu. Może powiedzmy w ogóle, że pierwszy odcinek tego serialu jest super, bo jest wybuch.
Jest super.
Później można się troszeczkę pod tym względem rozczarować, jeśli ktoś czeka na taką wartką akcję, bo właśnie jest skierowanie się w stronę tej relacji i ta chemia między tą dwójką jest tutaj kluczowa. No i pojawiają się, bo nie mówiliśmy jeszcze o tym, że pojawiają się super aktorzy przez cały ten sezon.
Oprócz wspomnianych na początku Skarsgarda i Gonzales, w drugim odcinku ja widziałem jeszcze Torturo.
Torturo jest. Jest super odcinek właśnie z Ronem Permanem, to nad jeziorem Como właśnie we Włoszech.
Tak, pojawia się Parky Posey i Wagner Moura i tak teraz...
Ten z Narkosu.
I to jest jakby...
Właśnie siedzę i oglądam ten odcinek i mówię, o Jezu, ten aktor, fajnie. I teraz patrzę, gdzie grał ten aktor. Boże, to jest Pablo Escobar. W ogóle
właśnie,
go nie poznałam.
Escobar jest w takim odcinku, który trochę puszcza oczko do widzów.
Tak, bo to też jest taki inteligentny, fajny taki serial smart, który po prostu jakby nawiązuje do różnych takich tropów. To jest bardzo fajne. Ale jeszcze bardzo, bardzo ważne cameo dodam, Michaela Coel. To jest dziewczyna, która napisała Mogę Cię Zniszczyć, taki bardzo mocny, bardzo ważny serial HBO. Tak, ona też poza tym, że jest aktorką, ona gra w tych waszych takich tam Star Warsowych rzeczach, to jeszcze jest też pisarką, jest twórczynią i bardzo, bardzo ważną.
A Paul Dano jako przystojny sąsiad, który nie ma nawet imienia.
Właśnie przystojny sąsiad.
Ja zastanawiam się, bo ja widziałem tylko widziałem dwa odcinki, zastanawiam się, czy jego rola jest jakoś rozwijana, czy jest tylko przystojny sąsiad.
Może, nie powiemy.
Generalnie też Paul Dano nie kojarzy się raczej z takimi przystojniakami, on ma dosyć taką oszczędną urodę, bym powiedział.
Piękne.
I tam się pojawia jako taka kwestia zagadywania tam swoich sąsiadów o to, co się dzieje w ogóle z jego ogródkiem, że tam posiadany przez bohaterkę kot zaczyna coś tam zżerać. W ogóle fajna rozmowa, fajna wymiana, takim lekkim podkurzeniu.
Bo właśnie tak rozpoznasz dobre dialogi, że ty o nich myślisz, że o tych pamiętasz.
Ale moje ulubione cameo to chyba jest Ursula Corbero, czyli ta, którą znamy z Domu z Papieru. Grała Tokio. I jest ta scena, w której mamy ten element, no skoro mówimy o różnych etapach związku, to element zazdrości za byłą. I nie wiem, czy już dotarłeś do tego odcinka,
nie dotarłem,
w którym
ale
to jest odcinku, w którym właśnie John spotyka ją na targu, swoją byłą, i Jane mówi, że ona nie ma ręki. I tak to przekonująco zagrała i tak mu to przedstawiła, że naprawdę gościu, który był z tą dziewczyną przez jakiś czas, uwierzył, że faktycznie mógł przez ten czas w związku nie zauważyć, że mojego
nie
dziewczyna
ma
nie
ręki.
Ma jednej ręki.
To jest strasznie randomowo, ale zaciekawiłem. Ja dzisiaj mam zamiar obejrzeć go do końca. Bardzo mi się podoba generalnie samego Donalda Glovera. Ja strasznie lubię. Zwłaszcza za Atlantę. Nie wiem,
przede wszystkim za Childish Gambino, za jego muzykę.
Childish Gambino, za muzykę. Szalenie utalentowany gość. On w ogóle...
Bardzo lubię za Swarm, czyli za Rui.
To też wyszło też całkiem niedawno. Jego kariera tak naprawdę rozbłysła w momencie, kiedy on odszedł z takiego znanego serialu, bardziej w Stanach niż w Polsce, Community, nie wiem czy skojarzycie, o taki komediowy, trochę jak Przyjaciele, tylko że...
Chevym Chase'em.
Tak, też Chevy Chase też z niego w ogóle odszedł. To jest taki serial, którego zabijano i powszewracano. To właściwie dobry motyw na poprzedni odcinek, kiedy rozmawialiśmy o ubijanych serialach. Community wracało 5 czy 6-krotnie w ogóle.
A teraz ma wracać w formie filmu.
I teraz ma w końcu jako film wrócić i tam właśnie Donald Glover pojawił się, grał tam takiego, no, studenta, powiedzmy, tak go można nazwać, i miał taką rolę bardzo, bardzo komediową. I kiedy on odszedł z serialu, mówiąc, że będzie realizował własne projekty, ja sam się zastanawiam, co on takiego może zrobić, nie? No i kurczę, co on może zrobić? Zrobił to super Atlantę, ja to oglądam na bieżąco, teraz przegapiłem to, bo też nawet w Polsce chyba nie był dostępny ogólnie, nadrabiam ten serial, fenomenalnie fantastyczny i naprawdę śmieszny serial. Wystąpił też jako Lando Carlisa a propos Gwiezdnych Wojen, Basia, i też będzie miał swój oddzielny nawet film. Realizuje właśnie tego typu produkcje, jak mówisz o Roju, tak? Ten, który jest teraz, no gość, naprawdę olbrzymi talent, nagrodzony wieloma już nagrodami. Tak, Atlanta w ogóle jest opiewana jako jeden z najlepszych seriali ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. I to jest typ, który mógł się zmarnować siedząc w tym Community College w serialu Community. Ja naprawdę podziwiam, jak on to zbudował swoją karierę, jak zbudował swoją muskulaturę, bo w tym serialu tak naprawdę.
No właśnie, najlepsze jest to, że on w wywiadzie promującym Mr. and Mrs. Smith mówi, że no nie jestem Bradem Pittem, a tutaj musiałem wystąpić bez koszulki. Ja tak to czytałem, myślę, typie, jesteś w ogóle super w ogóle zbudowany w tym serialu. Zarąbiście, jak on napakował.
Ale on też wyglądał dobrze w piosence This is America, nie wiem, czy bez koszulki. Bardzo dobra piosenka i bardzo dobry kostium na tej piosenki założone.
Tak, ale też może wspomnijmy o tym, że Glover nie napisał tego sam, jednak nadal był w duecie z Fran Sloan.
Ja nie
potrzebuję
Sloan, bym powiedział.
Sloan. I to jest writerka, która pracowała z nim przy Atlancie na przykład. I ona zastąpiła Phoebe. A jeżeli chodzi o partnerującą mu Maję Erskine, bo Maya Erskine właśnie gra tutaj drugą główną rolę.
Czyli
to
Jane.
Jane Smith, to ona też jest twórczynią. Ona zrobiła taki serial Coming of Age Penis. Pisane przez IS, jest pisane jako 1.5.
Aha, okej. Okay.
Tak, bardzo ciekawy serial o dorastaniu dziewczyn.
Generalnie, jak sobie patrzymy na oceny tego serialu, to bardziej chwalą go krytycy niż widzowie, bo krytycy mają tam około 90% pozytywnych recenzji, a widzowie nieco mniej, troszkę narzekają na wolne tempo. No i właśnie, tu musimy was na to przygotować, że ten serial może mieć nieco wolniejsze tempo w pewnych momentach, ale dla mnie to, no jak mówię, jak z innego regionu, w którym jestem, mi to pasuje. Ja lubię, jak czasami akcja spowalnia, żeby rozbudować troszkę bohaterów, i tutaj ten serial robi to, w dobrych momentach uderza tempem i w dobrych momentach spowalnia. Nie wiem, jak wy to czujecie.
Koło piątego spowolnił do tego stopnia, że razem z chłopakiem zasnęliśmy prawie.
Okej, okay, czyli ma też wady ten serial, słuchajcie.
Ma też wady i oboje chyba doszliśmy do wniosku, że faktycznie, że tempo trochę siada i te sceny akcji zaczynają aż w którymś momencie przeszkadzać, że bardziej by się chciało oglądać te relacje niż kolejne jakieś ich przygody. Na tym, ale generalnie idealne do oglądania w parze, bo można się trochę swój związek przejrzeć trochę, nie? W tym, co się dzieje między bohaterami.
Tak czy inaczej, bardzo polecamy. Amazon Prime Video dostępny już w całości.
W całości.
Tak, zapraszamy, dziękujemy. Przechodzimy do drugiego tematu.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Tak jak wspomniałem we wstępie do tego odcinka, my tutaj w tej naszej trójce znamy się, nie wiem, z niektórymi 10, z niektórymi 8 czy 7 lat, długo się już znamy, ale tak się złożyło, że dopiero po raz pierwszy udało nam się pójść do kina w miniony poniedziałek.
Razem.
Razem w sensie, tak, bo to jest najważniejsze. Tak, bo
Basi nie
to...
trzeci raz w życiu.
Basia była trzeci raz w życiu w kinie. Byliśmy w takim kinie, kino kameralne w Gdańsku, które charakteryzuje się tym, że jest w takiej pieczarze, gdzie nie ma zasięgu, więc to było naprawdę... pełna imersja kinowa, nie można było wyciągnąć telefon, chyba tylko, żeby godzinę sprawdzić. A na jakim filmie byliśmy? Byliśmy na Braciach ze Stali, a to też dlatego, że kiedyś w przeszłości udało nam się też wybrać we trójkę na polski wrestling, który odbywa się cyklicznie w Gdyni akurat, ale chyba nie tylko w Gdyni, bo to jest generalnie sprawa na całą Polskę, prawda? Baś, ty wiesz, że chyba jest jakaś organizacja jeszcze jedna.
Znaczy KPW, o którym mówisz, czyli Combat Pro Wrestling.
Combat Pro Wrestling, jak to brzmi.
Tak, rzeczywiście wywodzi się z Trójmiasta i czasem ma swoje występy gościnne gdzieś w Polsce, ale jeżeli ktoś chciałby zobaczyć galę wrestlingu w Polsce, to zapraszamy do Gdyni.
W Gdyni odbywają się właśnie chyba raz na kwartał, z tego co ja pamiętam. Byłem na jednym, niestety nie pasuje mi być ponownie, natomiast chodząc, będąc z wami na tym jednym wydarzeniu, bo to jest
jednej gali,
zrywałeś boki, po prostu płakałeś ze śmiechu,
to jest właśnie to.
Klepałeś się po udach.
To jest, myślałem sobie, że pójdę na cringe i dostałem w takiej dawce, że po prostu nie wiedziałem, czy wyjdę z pękniętą przeponą. Jest to tak się absolutnie śmiałem, ponieważ żywiołowa redakcja jakby kibiców tej dyscypliny, chyba to jest chyba dyscyplina sportu, czy też dyscyplina aktorska, widowiska tego. Mhm. Najśmieszniejsze z całości właśnie są te żywiołowe komentarze, którzy widzowie rzucają w kierunku samych wrestlerów. To jest najlepszy ubaw, można samemu próbować coś tam wtrącić. Najlepsza jest taka oczywiście reakcja, jak ktoś twój dowcip ktoś usłyszy i ktoś inny się z niego zaśmieje na sali, więc w ogóle wtedy jest totalna super zabawa. Zresztą tych kibiców na wrestlingu, jak sobie popatrzymy, jak sobie wspomnimy lata 90., kiedy wrestling był w telewizji, to było to widoczne, że ludzie strasznie żywiołowo podchodzili do kibicowania właściwie udawanemu sportowi.
Fedor jest taką naszą Lily James, co nie? Bo w filmie, o którym będziemy mówić, no to faktycznie Lily James, bohaterka grana przez Lily James, zadaje to kluczowe pytanie. Przecież wy udajecie, o co tu chodzi?
No właśnie, czy wrestling jest udawanym sportem? No wiadomo, że trzeba się do niego przygotować, jakby swoją tężyznę fizyczną, wzmocnić, klatę pokazać, to wymaga naprawdę albo dużego wysiłku,
albo koksu. To nie jest wszystko. Nie wystarczy szeroka klatka, nie wystarczy tężyzna, trzeba mieć jeszcze to coś. Mhm. Trzeba mieć osobowość sceniczną i najważniejsze, trzeba mieć personę. Ponieważ to, co widzimy na ringu, to nie jest prawdziwy człowiek Jan Kowalski, tylko to jest jakaś persona. I tutaj będę rzucała tymi ksywami z tego mojego trójmiejskiego wrestlingu. Czyli znany już w innych krajach Dawid Oliwa, Chemik, Greg, bracia Fuchs. To są wszystko pseudonimy. Mhm. Tak jak mamy przecież The Rocka za oceanem, więc... To są wszystko persony, czyli te takie charaktery, w których się ktoś po prostu jakby
zamienia, wciela,
potem otwiera się kurtyna, wchodzi na ringi i ją po prostu gra tę postać, a my gramy w to, że wierzymy, że ona istnieje naprawdę. Mhm. I dzieje się magia.
No i tak też jest w Braciach ze Stali, że zaczyna się od tego, że Fritz von Erich wymyśla sobie, że będzie takim czarnym charakterem, że będzie postacią, a żeby być konkretną postacią, żeby być kimś w świecie wrestlingu, musi mieć co fajne auto, mnóstwo synów, których będzie uczył wrestlingu i jakby kontynuował jakieś wielopokoleniowe dzieło.
Musi mieć też swój cios, bo to od tego
musi
też
mieć swój charakterystyczny cios. I tutaj było to Iron Claw, czyli te pazury, żelazne szpony. I taki miał być, albo jest tytuł amerykański, angielski. Mhm. U nas Bracia ze Stali. No nie są ze stali, jak się szybko dowiadujemy.
Absolutnie nie są ze stali. Mogą, można powiedzieć, że są z papieru momentalnie.
Mimo, że bardzo, bardzo chcieliby być, żeby właśnie zadowolić swojego ojca.
Tu jest właśnie kwestia tłumaczenia. Moim zdaniem tłumaczeniem lepszym byłby żelazny szpon, ale tutaj Magda mnie skontrowała, że no brzmiałoby to jak jakiś superbohater. Czy też Basia.
To Basia była, ale też się zgadzam, absolutnie.
Wtedy widz by myślał, że to chodzi o jakąś superbohaterskość, nie?
Tak.
Ale całość jest jakby bardzo dwuznaczna, ponieważ oprócz tego, że film jest o braciach wrestlerach, to jest też o ich ojcu, który tą takim żelaznym szponem trzyma całą rodzinę i jakby swoimi decyzjami, swoim nastawieniem do synów, swoim jakby niespełnioną ambicją, bo on się nie spełnił do końca jako taki, nie przebił się do takiego wielkiego świata wrestlingu, próbuje teraz swoich synów to wciągnąć, żeby oni coś osiągnęli, a jednocześnie on na tym zarobił i tym szponem jakby wymagając od nich nadludzkiego wręcz wysiłku, żeby występowali na tej scenie, nie tylko, wiecie, z mięśniami, ale też mieli właśnie te swoje gadki, swoją właśnie zbudowaną personę, no wyciska z nich ostatnie poty, no i tą rodzinę od środka rozwala. I teraz
dosłownie, jakby nigdy nie puszcza tego uścisku, nawet jak zaczynają się dziać tragedie w ich rodzinie.
A to nie jest film zabawny, bo my sobie chodzimy na wrestling w Gdyni i jest super śmieszne do rozpuku. Ja nie widziałem zwiastunu tych braci ze stali. Widziałem, że będzie o wrestlingu, być może będzie to kolorowe lata 80., które są dość kolorowe. Nawet pokazane. Natomiast nie spodziewałem się, że będzie ktoś mnie bił po prostu młotem po głowie przez ponad 2 godziny, bo to jest po prostu bardzo mocna historia, zresztą prawdziwa. Magda, ty chyba tam sprawdzałaś, jak to jest prawdziwe.
No tak, prawdziwa historia, absolutnie. Nawet aktorzy wyglądają jak ci prawdziwi, te prawdziwe postaci faktycznie ze świata wrestlingu. No i była taka rodzina von Erichów. Było synów w sumie 6, z czego 5 tragicznie zmarło.
Wow. Spoiler. Tak,
możemy powiedzieć, że w filmie, bo to jest taka ciekawostka, że w filmie nie ma jednej historii jednego z braci, Chrisa 21-letniego, który popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę. Był w depresji, był uzależniony od różnych środków i przede wszystkim w żałobie po jednym z braci, który jak kilka lat wcześniej sobie odebrał życie. Tej historii nie ma i reżyser tłumaczył to w wywiadach tym, że no, on śledził historię von Erichów przez wiele, wiele lat i przez kilka lat, chyba bodajże 5 lat, budował scenariusz i stwierdził, że w tym filmie jest właśnie tak dużo tej tragedii, że kolejnej ten film by nie uniósł, że nie dałoby rady dołożyć kolejnej tragedii do tej historii, która jest już nimi tak wypełniona, że to przechodzi ludzkie pojęcie.
Nawet reżyser rezygnuje z jednej tragedii, czując, że już jest
tak
dużo. Rzeczywiście ten film jest bardzo, bardzo mocny.
Zwłaszcza, że te tragedie, które spotykają braci von Erich, dzieją się właściwie w środku filmu, właściwie jedna po drugiej na przestrzeni 15 minut. Tam
nie
po prostu
ma oddechu,
co chwilę ktoś, coś tak. Złego, tu komuś coś. Nie będziemy zdradzać szczegółów, co się konkretnie dzieje z bohaterami, bo to warto zaskoczenie przeżyć na własne oczy, zwłaszcza jak mamy tu postać, która granego przez Jeremiego Alena White'a, który jest znany niektórym tutaj słuchaczom z serialu The Bear.
I z reklamy pewnej marki bielizny.
No właśnie, z reklamy marki bielizny, w której pokazuje swoją muskulaturę. Czy on muskulaturę zbudował do reklamy, czy ją miał, czy budował ją do samego?
Czy budował ją do filmu.
Zbudował ją do filmu i wykorzystał po prostu.
Czyli wykorzystał w reklamie.
To jest taki benefit ciężkiej pracy, że można wystąpić w reklamie.
Słuchajcie, ja teraz wyglądam wyglądam tak. Mogę totalnie reklamować gacie i skarpety.
Wygląd aktorów w tym, w tym filmie, czy w ogóle przygotowania do nich, to budziły ogromne kontrowersje, bo ja pamiętam, jak bodajże z 2 lata temu, albo może to było rok, jak z Basią wynaleźliśmy gdzieś na jakimś Istniusie, czy innym, innej agencji, pierwsze fotki z planu, gdzie Zac Efron, który nie wygląda jak Zac Efron, bo jest szerszy 3 razy niż ten Zac Efron, którego znamy z, chociażby z High School Musical, jest po prostu tam bestią w gaciach. Tak. I wyglądał no totalnie nienaturalnie. Jeszcze
jak widziałam te zdjęcia, myślałam, że to jest kostium na ciele. Tak, nie mogłam uwierzyć, że mięśnie są prawdziwe.
No i nie mogli w to uwierzyć, no mnóstwo nie mogło w to uwierzyć ludzi, bo zaczęły się tworzyć teorie, czy Zac Efron przypadkiem nie sięga po sterydy, któremu zarzucano, że bierze już, gdy nagrywał Baywatch.
Przygotowywał się do roli właśnie.
Na tych wszystkich takich forach, gdzie faceci, no takich forach związanych z fitnessem, toczą się od bodajże 3 czy 4 lat debaty, czy Zac Efron wstrzykiwał sobie coś, czy nie, czy zrobił to naturalnymi metodami, czy nie. Wiadomo, że aktorzy przy takich produkcjach mają swoich dietetyków i trenerów. Tutaj trenerzy różni mówili, że jest to możliwe do osiągnięcia naturalnymi metodami, czyli po prostu cały czas bycie na masie i
tak, oni się bardzo skarżyli
trening.
Na tą dietę, czy muszą jeść non-stop. Tak, non-stop.
W filmie też zresztą non-stop jedzą, bo to jest
ważny
element.
No tak budujesz masę, nie? Trochę nie wierzyłam w sceny biegania, bo wiem, że jak wielki chłop buduje masę, to nie biegnie.
No nie może. Tak, niby tak. Chociaż właśnie tutaj czytałam sobie na którymś z tych... w tych portalach takich dla facetów, wiecie, budujących masę. Przyjrzałam się, przeszłam się po różnych tytułach. No to jakby są, potwierdzają, że tak, że taki trening cardio plus masowanie i specyficzne ćwiczenia na rozwój tego mięśnia są w stanie jakby...
Tylko, że wtrącę, jeżeli chodzi o Zaka Efrona, bo to nie chodzi tylko o jego ciało. W jakiejś rewolucji wizerunkowej uległa jego twarz.
Tak, właśnie tak. Ja na początku filmu, czy to jest już Zac Efron, czy on dopiero będzie na tych scenach jakiś taki napakowany, to jest jak może jakiś starszy brat.
A to ja się zastanawiałam, który to jest Jeremy Allen White, nie? Ale on to się pojawia po prostu później. Ale mówię, czy ja już go widzę gdzieś tutaj?
Tak, więc twarz Zaca Efrona to wprawia w osłupienie jego fanów przyzwyczajonych do czegoś innego. Tak. I chodzi o to, chodzi o jego poszerzoną żuchwę, chodzi o jego powiększone usta.
Te jasne oczy takie.
Tak, tak. No więc on sam wytłumaczył tą swoją zmianę dwiema kontuzjami, do których rzekomo nabawił się gdzieś przez przypadek w swoim domu, że się uderzył w szczękę, że właśnie w taki sposób mu odrosła, że w taki sposób się zagoiła. Brzmi to dość niewiarygodnie, moim zdaniem.
Moim zdaniem powinno się chyba wprost już przyznać, że brało się dane środki, czy legalne, czy nielegalne, ale powiedzieć to wprost, żeby nie tworzyć złudnego obrazu, że ktoś właśnie
myślę, że nie.
Tak dietą sobie zrobi.
Myślę, że to jest jeszcze trochę, jakby on się przyznał, że brał nielegalne środki, to tutaj produkcja mogłaby się od niego odwrócić. Mimo tego, że pewnie od niego tego oczekiwali, nie? To jest ta hipokryzja w Hollywood.
Ale właśnie znamy takie przykłady metamorfoz, wiecie, że ktoś się strasznie odchudził, tak. Jak Christian Bale, albo strasznie przybrał na wadze do danej roli, albo nawet
jak wielorybie.
Ale jak można doprowadzać się do takiego, tak nie wiem, pięknie zbudowanego umieszczonego ciała, potem wrócić do zwykłego. To jest jakby nieodwracalny proces, z którą poszedł, bo nie wiem, czy nawet mając takie wielkie mięśnie, teraz w jaki sposób można z tego zejść, z tego wzroku?
No bardzo łatwo. Tydzień bez treningu.
Tak, wystarczy
odciąć się od takiej liczby kalorii i od takiego trenowania mięśnia, to absolutnie mięśnie pozbywasz się pierwszych.
Każdy wielki chłop ci powie, że nie może jednego dnia nawet stracić, bo wszystko mu zejdzie.
No, muszę myśleć.
Ja myślę, że Zac teraz też jest po prostu teraz na takim haju formy, że nie wiem, jak on teraz żyje. Co on robi? Na co dzień znowu tyle trenuje?
Musi jeść, co ma zrobić.
Myślę, nie? Że teraz już będzie wyglądał trochę bardziej naturalnie, bo naprawdę w tym filmie jest tak szeroki.
Wyżyłowany jest.
Nie wiem, jak pierwszy raz go widzimy, jak on wstaje w tych majteczkach i budzi swojego brata, żeby iść pobiegać.
Yes.
Wygląda po prostu jak szafa.
Każdemu polecam
ten kadr. Ledwo się tam rusza.
A w ogóle oprócz tego, że oni się tak fajnie przygotowali do roli, widać, że są zbudowani jak reżyserzy. Jak generalnie te lata 70, 80 są pokazane w filmie? Bo...
Samochody! Widzieliście samochody. Te samochody?
A mi się strasznie podobały te wszystkie grafiki,
zwłaszcza to...
towarzyszące zapasom wrestlerów. Było to świetne. Było to świetne. Było to takie, takie naprawdę VHS-y, kwintesencja VHS-ów, jakie znamy.
Takie bardzo wręcz żenujące niekiedy animacje się pojawiają, coś
tak,
tam skaczącego.
Ale stroje. Stroje właśnie, jakie tu się pojawiają. Tu jest, spokojnie mogłoby Studio A24 walczyć o kilka nominacji do Oscara, ale jakimś cudem stwierdzili, że jednak tego nie zrobią tak. I nic.
Mimo, że
a Zac Efron, muszę ci wtrącić się, naprawdę z całego tego, przepraszam, syfu, w którym on grał przez dekady, nagle pojawia się w takim filmie i jest po prostu wow. No trochę gdzieś tam, okej, ja nie jestem fanką tej końcówki i jakby dla mnie ona jest taka za bardzo nostalgiczna i jakaś taka, no nie, nie.
Duży chłopi nie potrafią płakać może.
No tak, ale jestem mega pod wrażeniem tego, jak on dźwiga ten, cały ten film, tak, tą historię i po prostu dostaje właśnie jego bohater tą siekierą po łbie no, co chwilę. A on jest taki, no bo naprawdę, tak że można mu wierzyć w to wszystko.
Mówimy o tym, że jest szafa, że wielki, że zrobiony, że ta szczęka zmieniona twarz, ale tak mnie ujął za serce, już pomijając to, że jest super hot, ale ujął mnie za serce taki biedny
taki
chłopiec.
Taki biedny, wielki, ale biedny.
W tym wielkim chłopie taki biedny chłopiec. I moim tak. zdaniem, dlatego ja tak czuję i tak myślę, bo on tak to zagrał dobrze.
No. No, nie? No i ta scena, która rozwala tak przez chwilę tylko, bo to trwa sekundy, kiedy on nie chce tego dziecka swojego dotknąć, mówi, bo to przejdzie na niego, jego małego chłopaka.
Mówiło się, że rodzina von Erich jest objęta klątwą, dlatego tak wszyscy ginęli i ta klątwa się przewija przez cały ten film. I tutaj
tak,
właśnie...
ale myślę, że nawet jeśli tu mówimy, że dużo osób ginie, to ludzie będą zaskoczeni tym filmem bardzo.
Mogą być zaskoczeni, ale właśnie tutaj pokazany jest też ten wrestling jako taki sposób na zrobienie dużej gotówki. Jakby widzimy ojca przeliczającego tą kasę,
tak.
cały czas walizki dolarów zbiera. Właściwie tych pieniędzy później nie widać, zresztą się dziwi nawet sam bohater grany przez Zac Efrona, gdzie są te pieniądze, ja powinien zarabiać więcej. Tak. Pytanie, czy ten wrestling jest faktycznie tak dochodowy, bo tutaj...
Wiesz co... Tak, znaczy my tego nie rozumiemy z naszego poletka polskiego, bo u nas tego tak nie było. Gdzieś tam u nas jakieś tam odpryski tego fenomenu dochodziły do nas, że gdzieś tam na jakichś VHS-ach czy w programach, nawet chyba nie w programach telewizyjnych.
Grzegorz Halama kiedyś komentował
tak,
wrestling.
Tak, ale w Stanach przecież to była studnia z pieniędzmi. Zresztą mamy kilka fajnych dokumentów na Netflixie chociażby, które pokazują życie wrestlerów, że to były ogromne pieniądze. No pewnie w porównaniu z dzisiejszymi czasami małe, ale no jak na tamte czasy to była studnia po prostu z dolarami.
Ale to też zależy chyba bardziej od tego, jaka to federacja.
Tak,
to
jest tak. Wszystko tak naprawdę zależy od telewizji. Jeżeli dana federacja ma deala ze stacją telewizyjną i z relacjami na żywo, tak. to są pieniądze. Tutaj w tym merdżu sportu i telewizji zaczynają się pieniądze, bo często to są płatne, tak jak dzisiaj te patowalki
to
mamy się ogląda.
No właśnie, czy w dobie freak fightów jeszcze jest miejsce na wrestling w ogóle?
Oczywiście, że tak!
No ale to jest wciąż udawany sport. No to...
Nie, właśnie. Przed naszym podcastem wróciłam sobie do swojego wywiadu z Bianką, jedną z większych polskich wrestlerek, która dzisiaj już jest niestety na emeryturze. I ona w rozmowie ze mną powiedziała, że ból nie jest udawany, że ból jest prawdziwy i że tak samo jak oglądamy film, w którym jest scena walki, to też jest wszystko prawdziwe tak naprawdę, tylko że wyreżyserowane. Jest choreografia, na którą zawodnicy się umawiają i jest jakaś historia, którą opowiadają no tak, swoim
spotkaniem. Ale wciąż mamy te ciosy, które nawet w filmie są tak pokazywane, że widzę, że nie dochodzą. Takie mijane strzały z łokcia.
Czasem jest to
takie
po prostu
rzucanie
takie
się na kogoś,
no.
Czekanie, aż na ciebie ktoś spadnie z otwartymi rękoma.
Tak, ale my jako widzowie jakby umawiamy się z zawodnikami na to,
no właśnie,
że im wierzymy, a oni w zamian za to robią wszystko, żebyśmy mogli jak najłatwiej uwierzyć.
Z drugiej strony nie wiemy, czy te freak fighty też nie są ustawione, nie? Bo to też może tak być, że spotykają się...
No ale one nie mają żadnej finezji, nie mają żadnej opowieści.
Tak.
No,
tutaj jest zawsze jakaś historia, zwłaszcza jak chodzimy na te wrestling, to zawsze jest jakaś historia i zawsze można się zidentyfikować z którymi bohaterami.
Tak,
jest też duża różnica właśnie, bo te walki, w których brali udział bracia ze stali, nasi filmowi, to są takie jeszcze bez rekwizytów, bez przebrań i to z biegiem lat się zmieniło. Pokazuje to doskonale serial Glow. Miał 3 sezony na Netflixie i to było o damskim wrestlingu w latach 80. w Los Angeles. I tam był pokazany super pomysł na wrestling. Po prostu zobaczmy, co teraz najbardziej rezonuje w amerykańskim społeczeństwie i po prostu zróbmy personifikację tych wszystkich spraw w każdej zawodniczce. Więc była zawodniczka, która uosabiała taką osobę, która siedzi na tym takim, co dostaje się od opieki społecznej.
Co? Pieniądze?
Pieniądze. No,
na
zasiłku. Siedzi na zasiłku.
Myślałam, że jakieś rzeczy.
Była dziewczyna pochodzenia z Bliskiego Wschodu, która wtedy, w latach 80. to było jakby bezpieczne, żeby pokazać, która udawała jakąś terrorystkę.
Wow.
Tak. I były dwie dziewczyny, które udawały dwie starsze panie z chodzikami. Także I to też w najnowszym dokumencie na Netflixie, czyli Świat wrestlingu, mówi tam właśnie jeden z prowadzących, że wrestling odzwierciedla to, co się teraz dzieje i dlatego w latach 70-tych, 80-tych tam Hogan walczył z kimś ze Związku Radzieckiego,
tak.
W latach 90-tych ktoś walczył ze swoim szefem, także naprawdę wrestling jest trochę takim lustrem.
Ale właśnie ten sam serial, o którym wspominasz, pokazuje nam też, że wcale to nie jest takie dochodowe, przynajmniej tych niższych federacjach.
Nie jest.
Pierwsze, co jest powiedziane w tym filmie, że z trudem wiążemy koniec z końcem. Że jakby mimo tych wszystkich jakby sprzedanych biletów, przy przeliczeniu całości zawsze jest jakieś tam manko się pojawia, że no to jest takie na granicy w ogóle opłacalności, tak, że wszystko zależy od tego, czy w tym serialu uda im się zorganizować wielki show na sam koniec, by w ogóle odrobić pieniądze, które sami właściwie muszą inwestować, czy też nawet energię, którą muszą w to wkładać. Ja nie wiedziałem w całości, czy udaje im się zorganizować ten wielki show.
Nie powiem ci.
Nie możesz powiedzieć, nie mogę obejrzeć całego.
No ale tak, ten serial, czyli Świat wrestlingu, jest taki, bardzo mi się to podoba. On jest skonstruowany tak, jak jest konstruowana gala, nie, mecz jeden, jedno spotkanie, że na początku jest przedstawienie, że tu jest dobro, tu jest zło i tutaj jest pokazany konflikt i potem nagle jest problem, że nie mamy pieniędzy, ale żeby zyskać te pieniądze, to musi się wydarzyć coś. I potem jest ta kulminacja w którymś odcinku i mamy oczywiście, że szczęśliwe zakończenie, bo też wrestling to jest zawsze walka dobra ze złem i zawsze dobro wygrywa.
No właśnie też nie do końca zawsze, ostatecznie pewnie wygrywa, ale bywają walki, kiedy przegrywa ten nasz faworyt i
tak,
potem ma szansę.
Tak, ale wtedy jest rewanż, więc zawsze kibice czekają na kolejne spotkanie, bo żyją już tą historią, żyją tą narracją, że ich bohater przegrał, ale tam zaprzysiągł sobie tam walkę
o
honor.
Często jest też widoczne, jak na przykład te znane postacie z tego wrestlingu, które się wybiły w ogóle na aktorstwo, tam John Cena czy Dwayne The Rock, tak. Oni z tego, co pamiętam, to początkowo byli nawet negatywnymi postaciami w świecie wrestlingu, ale jakby...
Ale nagle przeszli
metamorfozę, stali się nawet super dobrzy, ludzie zaczęli kibicować, w ogóle, wiecie, walka właśnie do wyjścia z ciemnej strony mocy na jasno i nawet się wybili właśnie do hollywoodzkich pieniędzy, już w wrestlingu już nie pamiętają, a kasują teraz taki cash, myślę, że całą galę, cały ten rok walk można by po prostu wsadzić w tą jedną rolę, którą oni dostają za to pieniądze. I chyba
no
tyle.
Taki amerykański sen, nie? W wrestlingu, że wszyscy możemy być kiedyś, może jak nam się uda, fajnymi postaciami takimi jak Hulk Hogan i wejść do Hollywood.
Tak, ale też jest ta ciemna strona, którą na przykład pokazał Zapaśnik z Mickiem Rourke'iem.
Znaczy w ogóle bracia i ze stali pokazują przede wszystkim ciemną stronę.
Strona.
To tak ciemną, że
tak, ale
każdy rodzic, który ten film ogląda, będzie miał ciarki.
Ale nawet w tym dokumencie Netflixa Świat wrestlingu?
Tak, dokładnie, Basiu.
Pamiętam tylko ten angielski tytuł.
The Wrestlers,
Mówi się o tym, że to jest dziedzina dla takich wyrzutków, że trzeba mieć coś nie po kolei w głowie, żeby się tym zająć. Bohaterka, taka młoda dziewczyna, mówi, że to jest jej ostatni przystanek w życiu, że jak to nie wypali, to już będzie koniec, bo ona sobie tak nie radzi ze swoją agresją i że ten ring to jest jedyne miejsce, gdzie ona może bić ludzi bezkarnie.
No, tutaj ten film też pokazał, nie? Że jakby poza wrestlingiem dla tych chłopaków nie ma nic nie innego bardzo, no. I to jest takie przerażające. Nie wiem, czy wiecie, i to jest też taka może ciekawostka, że mimo całej tej klątwy i tych wszystkich tragedii, które wydarzyły się przez wrestling i przez to toparcie ojca
na
szkło, ale właśnie, żeby jego dzieciaki były takie, jakie nie inne, no to w rodzinie von Erichów czy Atkinsonów, tak, dalej są wrestlerzy. Synowie Kevina są wrestlerami.
A
nawet jedna z dziewczyn, córka Kerego, jednego z bohaterów jest, znaczy była wrestlerką, już jest emerytowaną.
Jest w tym coś takiego magnetyzującego, strasznie. To poczucie kontroli, władzy, to takie show. To jest takie bardzo, bardzo przyciągające. I też chciałam, jakby tak tutaj mówię, że wyrzutkowy coś tam, ale no jakby jak obserwuję sobie już dobrych parę lat tych chłopaków z KPW i nie wydaje mi się, że ktoś tam był wyrzutkiem, czy sobie nie radzi w życiu. On po prostu widać, że mają w sobie dużą pasję i że oddają się temu. I nawet zorganizowali szkołę dla wrestlerów. Można chodzić na zajęcia, można zostać wrestlerem. Czy wy byliście ze mną raz na tej gali? Nie czuliście, że chcielibyście raz być super bohaterem?
No nie wiem, jak rzucili typa na te pineski, to stwierdziłam, że no nie.
Te pineski, pineski są prawdziwe, jak tam spadają?
Pineski są prawdziwe.
Chociaż za to może być, że to jest prawdziwa dyscyplina sportu. Bieg z przeszkodami.
W jakim innym sporcie masz pineski w plecach? No.
Na pewno jak Rosjanie coś takiego wymyślili, mają tam nawet bicie po twarzy, wiecie, czy po pośladkach, to może i to jest sprawianie komuś bólu dla sportu.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
I chociaż dzisiaj mamy walentynki, to postanowiliśmy sobie porozmawiać o jakby odwrotnym stadium nie zakochania, tylko zdrady, bo zdrada jest taką rzeczą, która jakby wydaje mi się, że bardziej rezonuje ze słuchaczami też.
Kończy związki przede wszystkim.
Kończy związki, tak.
Czasem, tak.
I tutaj opieramy nasz troszkę segmencik obecny na badaniach, które kilka lat temu przeprowadzono w ogóle wśród użytkowników Netflixa. No i wynikło z nich, że co drugi widz właściwie tej platformy zdradza swoją drugą połówkę. No ale tutaj 60% zadeklarowało nawet, że robiłoby to częściej, gdyby tylko mogło. No i tutaj mamy taki mały twist, bo nie chodzi nam o zdradę jako taką, chociaż niektórzy mogą ją traktować jako taką poważną zdradę. Chodzi nam o tak zwaną zdradę Netflixową, chociaż ona też ma, wydaje mi się, może obejmować też inne platformy streamingowe i w ogóle jakkolwiek rozrywkę. No ale przyjęło się mówić zdrada Netflixowa. I czym ta zdrada Netflixowa jest, Basia? Powiedz mi.
Bo ty zdrada chyba... Netflixowa jest wtedy, kiedy masz kogoś, z kim jesteś umówiony na wspólne oglądanie odcinków czegoś, i nagle oglądasz 1, 2, 3 lub więcej odcinków sam.
A co się dzieje potem w takim razie, kiedy oglądasz te odcinki, bo nie możesz się doczekać kolejnego odcinka, oglądasz sobie kilka, potem udajesz, siedząc tą drugą półką, jeszcze raz oglądając.
Są różne szkoły, bo nasz redakcyjny kolega...
Tak, właśnie o tym sobie pomyślałam.
Opowiedział mi kiedyś nasz redakcyjny kolega, że oglądał razem z żoną Grę o Tron, i kiedyś ona tam była dłużej w pracy czy coś i obejrzał sobie sam odcinek. I absolutnie był przerażony, że ona się o tym dowie. Nie mogła się o tym dowiedzieć, więc gdy potem już nie przyznał się, więc oglądali razem i udawał przy niej.
Zaskoczenie.
Po prostu tak oskarowo udawał przy niej. Zaskoczenie, szok i niedowierzanie.
A to była Gra o Tron, szczyt w ogóle tych wszystkich, na pik tego sezonu, tych sezonów, gdzie naprawdę dużo się działo, że jak ktoś raz już widział ten szok.
Wesele,
ale wyobrażacie sobie jeszcze raz reagować na przykład właśnie na krwawe wesele z takim szokiem?
Ojej, niemożliwe, nie wierzę.
A czy odmianą takiej Netflixowej zdrady, czy też streamingowej zdrady jest coś takiego, że ktoś kiedyś obejrzał sobie serial bez innej osoby i teraz z tą drugą osobą to nadrabia?
Nie. No, zdrada jest wtedy, kiedy oglądasz w tajemnicy przed drugą połówką waszą rzecz.
A czy zdradą można nazwać w takim razie, ty wiesz, co się wydarzy w serialu i nagle sprzedajesz mu spoiler? Czy to
nie,
jest
to
zdrada?
Jest zwykłe... To jest zwykłe.
Właśnie to dużo ekspletywów użyła.
Pikamy. Nie robimy tak. To jest koniec. Nie wolno... Nigdy nikomu tak nie robimy.
Czyli po prostu zdrada polega na tym tak naprawdę, że siedzi się i mimo, że jesteś jesteś umówionym, to oglądasz te odcinki w samotności. Okej, możemy nawet to zrozumieć, niektóre seriale są na tyle wciągające, możemy w taki sposób sobie usprawiedliwić, że chcemy być na bieżąco z kolegami czy z koleżankami z pracy, no bo nieraz tak jest, przynajmniej ja tak mam na przykład, że umawiam się na oglądanie, może nawet nie umawiam, bo zaczynamy oglądać jakiś serial.
To jest niepisana umowa.
Tak, niepisana, przede wszystkim niepisana, ale no, wiemy, że z drugą główką chcemy ten serial oglądać razem i powiedzmy, że jak ja już zobaczyłbym taki serial, odcinek serialu, to ta druga osoba by tego nie chciała ze mną oglądać, nie dlatego, że jest na mnie zła, tylko że uznaje wtedy, że no właściwie tracisz czas, obejrzyjmy wtedy coś innego, więc zaburza się taki flow w ogóle całościowo.
Tracicie więź. Tak.
No to nie nazwę tego stratą.
Powinieneś się wyprowadzić.
To już koniec, tak. Ale wiecie co, no bo nie wiem, gdzie zmierzasz, ale tak mi się przypomniały te badania, bo to 2013 rok, nie? I z tych grafik, które wtedy Netflix zaprezentował z wyników tego badania, wyszło, że niektórzy traktują to na maksa, poważnie, że 20% osób stwierdziło, że taka Netflixowa zdrada mogłaby w ogóle przekreślić związek. Więc coś w tym jest, chociaż wiem, że z tego pamiętam, to Australijczycy byli tacy bardzo konserwatywni pod tym względem.
Może trzeba sprawdzić, co w 2013 było hitem na Netflixie.
Tak, może trzeba by było, ale trzeba by było też to odświeżyć, no bo jednak wtedy mówiło się o Netflixowej zdradzie, a teraz mamy już taką streamingową zdradę, że teraz sobie przypomniałam, bo rozmawialiśmy o różnych, czy mam jakieś przykłady, że ja tak zdradzałam moją własną matkę, oglądając pierwsze odcinki ślubu od pierwszego wejrzenia. Sama w pracy i później słyszałam tylko,
też
no wiesz co?
Też udawałaś zaskoczenie wówczas oglądając kolejne.
Nie,
ja to jest za szczere. Ja mówię wprost.
Jeszcze wrócę do swoich doświadczeń, bo na przykład o serialu, który rozmawialiśmy, czyli Pan i Pani z tymi, który myślałem, że bardzo spodoba się mojej kochanej żonie. Zacząłem oglądać serial bez niej, ponieważ była akurat na urlopie. Obejrzałem te dwa odcinki, o których tu wspomniałem i teraz mam problem, żeby namówić ją, ciebie, moja kochana.
Kara!
żebyś obejrzała ze mną ten serial, który naprawdę może ci się spodobać. I to jest właśnie jeden z takich elementów, że zaczynasz oglądać coś sam i ta druga osoba mówi, no będziesz stracił ten czas, nie ogląda tego oglądać, szkoda zachodu, ty już to widziałeś, bez sensu, po co to robić? No?
Tak, właśnie mówiłeś o tym, jak się kończy pani Smith, nie wiem, bo nie chcę typa zdradzić po pół roku.
Ty też na to czekasz, nie. Tak?
No właśnie, bo może też porozmawiajmy o tym, co daje nam, ludziom, wspólne oglądanie z kimś jednej produkcji. Ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem. Mam przyjaciółkę, która mieszka za oceanem i w bardzo trudnym dla wszystkich momencie, kiedy COVID się zaczął, kiedy trwały kolejne lockdowny, byłyśmy umówione na oglądanie najgorszej rzeczy na świecie. Wizy na miłość. Jest to takie reality show na TLC i na szczęście ona jest dostępna online, więc mogłyśmy sobie, jak tylko miałyśmy obie czas, ona tam za tym oceanem, ja tutaj w Gdańsku, to łączyłyśmy się na FaceTime'ie, żeby udawać, że siedzimy obok siebie, czyli widziałyśmy się i obie oglądałyśmy w tej samej minucie, w tej samej sekundzie kolejne odcinki. To nas niezwykle połączyło i też to doświadczenie oglądania czegoś razem, komentowania na bieżąco, tak. Posiadania takich wewnętrznych żartów i komentarzy i odniesień było naprawdę bardzo, bardzo fajnym doświadczeniem i rozumiem, dlaczego pary oglądają rzeczy razem.
Swoją drogą w ogóle chyba właśnie na iPhone'ach aplikacji FaceTime wprowadzono w tym właśnie momencie też taką funkcję oglądania równoczesnego.
No i Disney ma coś takiego, tak, że można sobie zresztą Netflix też, że można zaprosić do wspólnego oglądania.
Czyli generalnie budowanie więzi.
Tak, budowanie więzi przez wspólne oglądanie, nawet najgorszych rzeczy.
No, wyciąganie różnych tematów, Boże, wiecie co, oglądanie Pana i Pani Smith, gdzie jest historia dość burzliwego związku. To jest też ciekawym przeżyciem w parze.
Ale co ludzi pcha właściwie do tej zdrady, oprócz samej ciekawości w ogóle, co jest dalej?
Chcesz zobaczyć, co jest dalej.
Ja, bo na przykład,
o Boże, mam 2 godziny, jestem sama w domu, na maksa chcę wrócić do naszego serialu, obejrzę tylko kawałeczek.
No a czy to jest bardziej ten binge-watching, czy bardziej FOMO, czyli ten fear of missing out, jak to się mówi,
różnie,
że koledzy właśnie w pracy widzą, my jeszcze nie i chcemy to w jakiś sposób nadrobić. Ja pamiętam, jak tak jeszcze lata temu, z 10 już będzie, oglądaliśmy tutaj wspólnie Breaking Bad, finał. Spotkaliśmy się w salce w trakcie pracy, za pozwoleniem oczywiście już mojego przełożonego, który już nie pracuje, chyba może przez to, zgodził się na oglądanie finału Breaking Bad. Siedzieliśmy sobie wszyscy razem, tacy najarani tego i ten finał nas po prostu tak zmiódł, że cały dzień po tej pracy już potem nie nie byliśmy w stanie w ogóle pracować, tak, bo to było...
Fenomenalne doświadczenie, wspólne oglądanie ważnych seriali. Ja muszę wam powiedzieć, że też ja często, jak zaczynam nową relację, to pokazuję typowi The Office. I lecimy od pierwszego odcinka.
Tyle razy widziałaś pierwszy odcinek The Office?
Może mnie lepiej zapytaj, ile razy udało mi się zobaczyć ostatni. Ani razu. Ale rzeczywiście.
Ale ani razu z kimś, czy ani razu sama?
Ani razu z kimś.
Okej. Okay. No. Ale właśnie, czy jak już jakby, żeby mieć jakieś takie wspólne oglądanie, to trzeba się na ten serial umówić, tak? No ale wiadomo, różni ludzie, różne gusta. Mm-hmm. I jakby to dużo tak. czasu zajmuje też mm-hmm. na przykład samo, nie wiem, tak zwane przeglądanie, szukanie, poszukiwania samego serialu, który może pasować jednej i drugiej osobie, bo na samo to się bardzo dużo czasu traci przy przypadku właśnie dostępu tych wszystkich platform, które mamy. Ja sam mam, nie wiem, praktycznie wszystkie w domu i na przykład wczoraj siedliśmy i nie wiedzieliśmy, co mamy obejrzeć, bo nie mogliśmy ustalić. I zmarnowaliśmy tak fajny wieczór, tak, przedwczoraj, bo wczoraj był fajny wieczór, bo to przedwalentynkowy. Marnowaliśmy godzinę na szukanie czegokolwiek i ostatecznie włączone zostało coś, o czym ja w ogóle nie miałem pojęcia, więc na telefonie pisałem scenariusz tego odcinka, więc to tak często jest trudno, nie? Bo
Dlatego to jest takie ważne, że bardzo często trudno znaleźć coś, co będzie jarało obie strony i jak pojawia się już ta jedna rzecz, i później ktoś cię znajdzie i obejrzy to sam, to, tak. to boli po prostu, to boli, bo jest tak niewiele rzeczy, które można wspólnie obejrzeć,
czy na przykład
różnice.
Już was to nie dotyczy, ale czy na przykład kierowalibyście się gustem czyimś serialowym, czy filmowym?
Tak.
Żeby się z kimś
kiedyś
umówić?
Jeden mi opowiadał o fenomenie Patryka Wegi, no to jakby wiadomo,
okay, że... To jakby profiluje, od razu ci profiluje no tego
tak,
typa,
tak.
No się to może akurat profilować, ale wiecie, są rzeczy, które po prostu mogą być zaskakujące, niekoniecznie w taki sposób.
Prawda? Wega już nic się nie zaskoczy.
No jak, teraz tylko Putinie kręci, ja zaskoczony byłem. Jak
może to dziwne, ale mnie to nie zaskoczyło.
Że poszedł akurat w tego Putina, tak? Właśnie. I mamy cały ten problem nieraz ze znalezieniem jakby tej drugiej połówki, często się próbuje się randkować. To jest taki pierwszy temat do rozmów też na randkach, czy o czym właściwie się rozmawia? To jest taki bezpieczny trochę temat, nie? Że idzie się na randkę i raczej
znaczy to
najczęściej,
często bo jakby
Wega to nie jest bezpieczne.
Często to nie jest
pytasz
bezpieczny
o religię,
temat.
Nie pytasz o religię, o zarobki, tam, nie wiem, o politykę. Próbujesz wyjść z czymś takim jak serial, nagle się okazuje, że Wega to jest jednak red flag, nie? I nara,
tak, nie? Tak, właśnie bardzo często, nie? Jest tak, że jednak te filmy i seriale są po prostu samymi obwarowane czerwonymi flagami.
Ja się kiedyś na pierwszej randce Tinderowej zresztą pokłóciłam z typem i tak się randka skończyła o muzykę. No bo on zaczął atakować muzykę, współczesną muzykę pop i jak już padł tekst, że tylko Kurt Cobain i Nirvana, to już wiedziałam, dobra, na razie, do widzenia.
Czyli tak, naprawdę się podniosłaś, wyszłaś i osoba została z tą Nirvaną w głowie, tak?
No, to było takie spotkanie na szczęście na zewnątrz.
Ale
i
też
moje piwo się już skończyło.
Krąży taka miejska legenda o tym, jak Basia puściła typowi Depeche Mode.
A! Na razie. Jezu! On był ode mnie młodszy, ale nigdy bym nie powiedziała, że aż tyle. I kiedy mu puściłam Depeche Mode, on zapytał, co to jest, więc ja mu powiedziałam Depeche Mode i on wtedy powtórzył swoje pytanie i wtedy zamówiłam mu Ubera i do widzenia.
Ty mu zamówiłaś, brawo.
Tak, no bo on był naprawdę młody.
A mamy jeszcze podejdę do innego, tak jakby innego rodzaju takiej zdrady. Powiedzmy, że oglądacie wspólnie serial, nagle jedna osoba się z niego chce wypisać. I co wtedy? Jakby... Ty dalej uważasz, że serial jest zarąbisty, fajny, wciąga i tak dalej, a druga osoba, na przykład powiedzmy, za brutalny, albo nie wiem, za dużo jest w nim tutaj scen erotycznych, czy czegokolwiek. Co wtedy jest taką, czy to jest oglądanie tego serialu, jakby buduje tę wieść, czy raczej ją niszczy, bo ta osoba druga jakby nie ma co sobą zrobić i wybiera inny serial. Co wówczas, co zrobić, jak zareagować?
Zastanawiam się, ale po prostu trzeba mieć w życiu swoje zasady, nie? Ale tak myślę, bo mam taki przykład, że ja nie jestem w stanie oglądać Zatoki Szpiegów TVP, no nie jestem w stanie tego oglądać, nie lubię polskich produkcji nawiązujących do wojny, tych seriale, wszystkie te wojenne dziewczyny i inne takie, po prostu mówię nie, jakby okej, gościu, miej swój świat.
Właśnie ja coś takiego mam, że nieraz oglądamy coś wspólnie, a potem usłyszę taki polecenie, a wiesz co, oglądaj dalej sam. I tak się bardzo często zdarza, że wiedząc o tym, że lepiej się ogląda wspólnie rzeczy, to do tych rzeczy, które mimo, że mi się podobają, już często nie wracam. Jakby zapominam o nich, odpuszczam je i często kończę po kilku odcinkach, bo jakby oglądanie samemu, mając w domu drugą osobę, z którą fajnie się bawisz, oglądając też komentując, śmiejąc się z czegoś, jest lepsze niż nawet najlepszy serial, który ogląda się w samotności jednak, tak mi się wydaje, bo Potem na przykład mamy godzinę 23, druga połówka już śpi, a ty siedzisz i próbujesz nadrobić ten swój serial z zamykającymi się oczami na telefonie, żeby nie męczyć kogoś tą produkcją, którą sam lubisz, to jednak, no, tak jak mówicie, buduje więzi i tak próbuje jakoś to zatrzymać, nie? Nie macie tak? Nie macie tak. Padła
tak?
Cisza.
Tak, chyba tak.
Jestem najgorszą osobą, żeby mówić o budowaniu więzi.
A właśnie, a czy można się w kimś zakochać, kiedy usłyszycie się na przykład, że na przykład coś konkretnie mu się podobało w danej...
No, moim bio na Tinderze jest napisane The Office. Mhm. I często jak typy do mnie piszą, to właśnie zagadują o to, że o, ja też kocham The Office, mhm, albo nigdy nie widziałem The Office. I wtedy ja mam taki radar, pokażę ci The Office, nie?
Absolutnie da się. Teraz... Próbuję sobie przypomnieć, czy tak się zaczęła moja relacja, ale chyba nie. Ale tak, ale no przecież były pomysły, albo nawet są takie aplikacje, które zrzeszają fanów danych, na przykład seriali. Były chyba takie propozycje, żeby zrobić na przykład dla fanów Gwiezdnych Wojen. Tak? I była szybkie randki, które są tematyczne dla fanów tego i tego.
Był pomysł aplikacji, która mogła się nazywać Watcher, jak Tinder, tylko Watcher, bez tego E, i gdzie miałeś swajpować tytuły.
Tak.
I tak to profilowało, ale okazało się, że to była tylko parodia.
A był taki serwis chyba randkowy, czy też tak, OkCupid się nazywał, z tego co pamiętam, i zrzeszał tylko i wyłącznie użytkowników iPhone'ów, Apple'ów. Nie wiem, czy chodziło o to, że po prostu takie maniactwo, czy dlatego, że to są, nie wiem, majętni wtedy wówczas ludzie bardziej, teraz trochę iPhone'y jakby... Już teraz może sobie każdy pozwolić, mi się wydaje, przynajmniej większość, niż wówczas, kiedy to było takie zabawka dla bogatych i tak ci bogaci założyli swój serwis i tylko iPhone'iarze między sobą mogli jakoś, nie wiem, nawiązywać relacje, bo ci z Androidem byli gorsi.
Była też aplikacja Hater, czyli łącząca ludzi według tego, czego nie lubili.
No to, aha, no tak. No to wtedy to robi się zamiast związku grupa narzekająca.
Ale
tak.
Czasem nienawiść łączy, no ale łączą przede wszystkim seriale.
No może na tym poprzestaniemy. Ja jeszcze tutaj mam swoje świadectwo, jak poznałem swoją małżonkę, to oczywiście gadaliśmy, były takie zapoznawcze rozmowy, potem tam o pracy magisterskiej, potem, że się faktycznie znamy skądinąd, ale tak naprawdę iskra pojawiła się wtedy, kiedy przyszedł temat latającego cyrku Monty Pythona, którego nie spodziewałem się w rozmowie. Ja zaczęliśmy o tym Pythonie opowiadać sobie najlepsze dowcipy, śmiejąc się do rozpuku, ludzie na nas patrzyli i pukając się właśnie po ramionach, po kolanie, w ogóle to była pierwsza interakcja w ogóle, taka jakaś taka dotykowa, że tak, ona będzie musiała być moją żoną. Nie może być inaczej, nie?
Ojeny, bo mi się teraz przypomniała moja trzecia randka, na której po prostu mój obecny chłopak był pod wrażeniem tego, że pisałem. W ogóle zajmowałam się na studiach tematem propagandy w Korei Północnej.
Przechodzimy do tematów ważnych.
Tak. Więc to go urzekło i tak jesteśmy z tobą.
Nie mam żadnych wspomnień z trzeciej randki.
Ale może w końcu jakiś serial na tyle będzie interesujący, Wasia, dla ciebie i dla drugiej osoby, że... Zostanie jednak The Office, albo zmień sobie może wpis, może tam Breaking Bad napisz, albo The Wire.
Sukcesja.
Sukcesja.
No, może coś z jednym odcinkiem po prostu.
Bo filmy oglądaj po prostu. Częściej do kina, a mi przed telewizorem.
M jak miłość. To jest ta siemiec, to jest długa sprawa.
Coś, co łączy Polaków wszystkich na pewno. Dobra, przekroczyliśmy czas nagrania, zaraz nas ktoś wyrzuci z tej salki, więc kończymy pomalutku. Mogę wam tylko przypomnieć, że trwa głosowanie na najlepszy serial 2000, najlepsze seriale poprzedniego roku na stronie topseriale.wp.pl, a nas możecie posłuchać ponownie za 2 tygodnie w serwisach, które nas już słuchacie. Najczęściej pewnie będzie to Spotify, Apple Podcast, Audioteka, OpenFM, no właściwie jesteśmy w wielu miejscach, na pewno nas znajdziecie, jeśli będziecie chcieli, a mam nadzieję, że wciąż chcecie. Trzymajcie się, cześć!
Cześć!
Pa!